Dziękuję, witam serdecznie Państwa. Cieszę się, że mogę być tutaj w Poznaniu u Dominikanów. Oficjalnie pierwszy raz, nieoficjalnie już byłam, ale to tylko nocowałam. Cieszę się, że mogę z Państwem się dzielić tym, czym zajmuję się w jakiś sposób na co dzień. Mamy tą właściwość może to jest złe słowo, ale że bardzo często, nawet weszło nam to w krew, staramy się patrzeć na sytuacje, z którymi się spotykamy, jakbyśmy to my w tych sytuacjach byli najważniejsi. Niezależnie, czy to one dotyczą bezpośrednio nas, czy my jesteśmy tylko widzami, czy aktorami, no, zawsze będzie taki trochę subiektywizm w tym, jak będziemy patrzeć. Będziemy mówić, no my Polacy, albo my katolicy i będziemy z naszej perspektywy starać się ocenić to, co się dzieje wokół nas. Niby naturalne, ale czasem jesteśmy tak przywiązani do swojego stanowiska i patrzenia na pewne rzeczy, że może to być nawet groźne. Ale o tym za chwilę. To, co jest znane, nasze, to nam się wydaje, że jest takie, jak powinno być. Przenosimy to także na Boga, na Kościół, na naszą religijność. Wyobrażamy sobie coś, wyobrażamy sobie Boga, przyzwyczajamy się do naszych wyobrażeń, oswajamy się z naszą religijnością i wydaje nam się, że ona jest najlepsza, a niech no ktoś tylko spróbuje nam zburzyć obraz, który sobie sami gdzieś w głowie stworzyliśmy. Święty Tomasz z Akwinu powiedział kiedyś coś takiego, że jeżeli sobie Boga wyobrazisz, to znaczy, że to nie jest Bóg. No i coś w tym jest. Coś w tym jest, bo często te nasze wyobrażenia są bardzo dalekie od tego, co naprawdę Pan Bóg chce nam o sobie przekazać, powiedzieć. Często jest tak, że bardzo się przywiązujemy do tych naszych wyobrażeń. Trochę tak anegdotycznie opowiem Państwu, że w czasie moich studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, ja już wtedy robiłam doktorat na innym kierunku, nie mogłam chodzić na wszystkie zajęcia. I problem polegał na tym, że musiałam się z panią wykładowczynią umówić na egzamin. I z tego, co usłyszałam od moich znajomych, z którymi byłam na roku, pani miała być bardzo wyniosła, chłodna, ale bardzo rzeczowa, no taka niedostępna. I mówili o niej pani hrabina. To tak ją nazywali. Więc ja z tego, co usłyszałam, stworzyłam sobie obraz tej kobiety. No i naturalną siłą rzeczy wydawało mi się, że owa pani doktor jest raczej osobą starszą, na przynajmniej w jakimś takim słusznym wieku, że jak ją zobaczę, to ją na pewno poznam. Sobie sprawdziłam, kiedy ma zajęcia, w jakiej sali. Miałam jej obraz, po czym wychodzą ludzie z tej sali, a za katedrą siedzi jakaś młoda dziewczyna, więc stwierdziłam, nie, pomyliłam zajęcia. No i na pewno nie ta sala, źle to musiałam odczytać, źle zapamiętałam. Będę szukać za tydzień. Sprawdziłam, kiedy ma jakieś zajęcia z innym kursem, no i rzeczywiście miała. No i kiedy weszłam do sali, znowu zobaczyłam tą samą osobę, co wtedy, to się wycofałam i zapytałam wychodzących, jak się nazywa kobieta siedząca za katedrą i okazało się, że to jest ta, której szukam. Jak do niej podeszłam i zaczęłam z nią rozmawiać, to zrozumiałam, dlaczego studenci ją tak nazywali. Ale ja miałam o niej swoje wyobrażenie. I póki chodzi o wykładowcę, u którego się chce zdać egzamin, to nie jest to groźne. Może się to skończyć terminem poprawkowym, może, ale w rozrachunku wiecznym nie jest to groźne. Natomiast jeżeli będziemy tak sobie budować obraz Pana Boga, budować obraz tego, jaki On jest. I tak się do Niego przywiążemy, że kiedy spostrzeżemy, kiedy spotkamy się, może tak, kiedy spotkamy się z jakimiś przejawami objawiającego się Jego serca, tego, kim On jest, możemy nie rozpoznać w tym Boga. Dlatego, bo my będziemy kurczowo trzymać się naszej wizji prawdy, naszej wizji Pana Boga. Temat, którym my się będziemy dzisiaj zajmować, stąd ten mój długi wstęp. Temat, którym my się będziemy dzisiaj zajmować, to temat, który dotyka trzech bardzo tajemniczych rzeczywistości. Kościoła, Ducha Świętego i Izraela. Trzy rzeczywistości, które są bardzo tajemnicze, bo od razu powiem, że jeżeli mówię o Izraelu, będę mówić o teologicznym znaczeniu Izraela, nie o państwie Izrael. Owszem, państwo gdzieś tam w tle się może nam pojawić, ale to inna sprawa. Duch, niektórzy powiedzą, najbardziej tajemnicza z osób Trójcy Świętej. No bo jak wyobrazić sobie Ducha? Kościół, no niby wiemy, że nie tylko budowla, nie budowla, że wspólnota, ale jest w tym duża tajemnica, chociażby tajemnica łączności z ciałem Chrystusa. Temat, którym się będziemy zajmować, to jest też temat, nie dość, że on jest taki trudny, to jest też tematem, wokół którego narosło dużo naszych wyobrażeń. My sobie coś wyobrażamy już o Kościele, o Izraelu, o Duchu. My mamy już jakieś wyobrażenia. I to nie znaczy, że źle, że je mamy. To dobrze, bo to znaczy, że w ogóle się nad tym zastanawiamy. Że to jest temat, który gdzieś się pojawił w naszym życiu. Ale też dobrze by było, gdybyśmy w czasie zgłębiania tego tematu byli otwarci na to, że Bóg może chcieć nam pokazać coś innego, coś nowego. Coś, co do tej pory może nam się, mogłoby się nam wydawać zupełnie nieważne, że może Pan Bóg nam przesunie akcenty w patrzeniu, a może pokaże coś nowego. Chciałabym, żebyśmy podczas tego naszego dzisiejszego spotkania sięgnęli do źródeł, to znaczy się sięgnęli do Pisma Świętego i do dokumentów Kościoła. Żebyśmy sięgnęli do właśnie tego oficjalnego nauczania Kościoła i zobaczyli, co sam Bóg w Piśmie Świętym, co Bóg poprzez te dokumenty chce nam powiedzieć na ten temat. Jakie nam otworzy może nowe okna, pokaże nowe horyzonty. To jasne, że będziemy musieli wybrać sobie jakiś taki punkt, powiedzmy, obserwacyjny. Miejsce, z którego będziemy zgłębiać ten temat. Więc będziemy patrzeć oczywiście z perspektywy Kościoła katolickiego na to, co Bóg mówi o sobie, o Kościele, o Izraelu. Część z nas, na pewno jak to w Polsce, ma korzenie izraelskie, ma korzenie żydowskie, co sprawia, że jesteśmy zakorzenieni podwójnie. I to też jest ważne. To też jest ważne, że będziemy mogli może zobaczyć coś, co Bóg mówi na temat naszej tożsamości. Tyle tytułem takiego bardzo rozbudowanego wstępu. A teraz przejdźmy do właściwej części naszego wykładu. Kiedy mówimy Kościół, większość z nas na pewno ma skojarzenia z Kościołem rzymskokatolickim albo jakimś konkretnym kościołem, nie wiem, tutaj u Dominikanów chociażby. Część na pewno kojarzy też Kościół ze wspólnotą. Niedzielną mszą, kolejką do spowiedzi, chrztem w rodzinie i pierwszą komunią, która niedługo będzie. Możemy mieć takie skojarzenia. Niektórzy z nas mogą mieć złe skojarzenia z Kościołem. Ja przez długi czas miałam złe skojarzenia z Kościołem. Jak mi ktoś powiedział Kościół, to wolałam wolałam, żeby to było z daleka ode mnie. Może Pan Bóg tak, ale Kościół niekoniecznie. Kościoła przekonali mnie dominikanie, więc to zasługa ojców. Mówimy Kościół i często bardzo duchowo myślimy też Nowy Testament. Kościół kojarzy nam się z Jezusem, z Maryją, z apostołami, uczniami. No, Kościół to brzmi tak, prawda, tak trochę swojsko. Już stąd blisko do Częstochowy, do naszego parafialnego kościoła, do naszych świętych. Oswoiliśmy sobie ten termin. Uczyniliśmy go takim naszym i bezpiecznym. Nowy Testament to jest właśnie to, po co sięgamy częściej. Wydaje mu się, że nam się często bardziej zrozumiały. Może nam się też wydawać jakiś jaśniejszy i prostszy. Może też przez to, że przez postać Jezusa, która tam jest widziana bardzo wyjątkowo. Ale kiedy byśmy otworzyli adhortację apostolską Benedykta XVI Verbum Domini, zauważylibyśmy, że tam jest bardzo jasno podkreślone, co zresztą wcześniej było podkreślane także w dokumentach soborowych Dei Verbum, bardzo mocno i jasno podkreślone, że Stary i Nowy Testament stanowią całość, że jest ciągłość, że to nie jest tak, że Nowy jest ważniejszy od Starego. Nie można powiedzieć, że jakaś część Pisma Świętego jest mniej ważna. Stary i Nowy Testament razem tworzą jedność. Może dlatego tak jest, że w tym Nowym Testamencie czujemy się bardziej pewnie, bezpiecznie, bo wydaje nam się, że lepiej go rozumiemy. Wydaje nam się. Nieraz jest to błędne wyobrażenie, bo tłumaczymy sobie to, czego nie rozumiemy, na nasz sposób, wcale nie starając się odkryć, jak to naprawdę było. Przykro powiedzieć, no ale tak to jest, że kiedy patrzymy na ten początek Kościoła, widzimy Jezusa, Maryję, apostołów, to powiedzmy sobie tak roboczo, to myśmy ten pierwszy Kościół, tak mówiąc brzydko, odżydowili. Myśmy z tego pierwszego Kościoła usunęli to, co mogłoby nam świadczyć o tym, że Jezus, Maryja, apostołowie byli Żydami. No, są obrazy, na których Jezus nawet nie przypomina mężczyzn o semickiej urodzie. Są nawet i takie, na których jest niebiesko-okim blondynem. I kiedy spojrzymy na te obrazy, no, na słynną chociażby ostatnią wieczerzę, to zauważymy, że jedyny, który przypomina Żyda, to Judasz. No niestety. Maryja w naszym przekonaniu, przez to, że nazywamy ją Królową Polski, jest Królową Polski, nazywamy ją Matką, no to właśnie taka już Polska się zrobiła. No z Częstochowy przecież. No, niektórzy mówią, że tak, Maryja była z Częstochowy, a święty Józef z Małego Cichego. Więc troszkęśmy sobie nawet tą historię o narodzeniu Jezusa ubrali w taki folklor, gdzie pastuszkowie gdzieś tam w halach na Tatrach pasli owce i stamtąd ich wezwał anioł, no i nie mieli daleko właśnie gdzieś tam do Małego Cichego, gdzie się narodził Jezus. Żeby Państwa nie zanudzić, to czas na kolejną anegdotę. W czasie studiów byłam w Rzymie i szłam przez ulicę i akurat dostałam telefon z Polski, musiałam odebrać, rozmawialiśmy i jakieś panie z Polski usłyszały usłyszały polski język. I panie, no to jest taki syndrom Polaka na obczyźnie, nieważne ile tam przebywa, czy 5 lat, czy wczoraj przyjechał, to jak widzi drugiego Polaka, to chce się przedstawić, powiedzieć, zapytać. No więc panie usłyszały język polski, wyczekały, skończę rozmawiać i rzuciły mi się prawie na szyję, mówiąc, a no właśnie, no i tak... No i pytają mnie, co ja tu robię sama w Rzymie i że takie podejrzane, że chodzę sama po ulicy. No ja mówię, nie, no, że się odłączyłam od pielgrzymki. Ja mówię, nie, nie, że ja tutaj w ramach studiów. A panie, a no to dobrze, dobrze. No to i tak chcą dalej podtrzymać tą rozmowę, no więc teraz ja pytam. A panie przyjechały tutaj do Rzymu w jakim celu? A panie na to zgodnie chóram, bo myśmy się przyjechały modlić o to, żeby Pan Bóg Polskę od żydostwa uwolnił. Na co ja mówię, no ale jak? Jezus jest Żydem, Maryja jest Żydówką i zaczynamy rozmawiać. A panie na to, niech pani nie bluźni i nie mówi, że Maryja jest Żydówką. Jezus może, ale Maryja nie. I naprawdę nie dało się ich przekonać. Rozmowyśmy zakończyły i panie zostały nieprzekonane. No, niestety jest tak, że myśmy sobie tego Jezusa, początek Kościoła, Maryję sobie odżydowili, zapominając o tym, że Jezus był Żydem praktykującym, chodzącym do synagogi, do świątyni, że jego rodzina również była praktykująca, że Jezus jako 8-dniowy chłopiec został obrzezany, bo rodzice zażądali tego obrzezania, bo byli praktykującymi Żydami, że został ofiarowany w świątyni, że Maryja złożyła ofiarę za swoje oczyszczenie według prawa, że co roku pielgrzymowali na święto Paschy do świątyni jerozolimskiej. Oni byli praktykującą rodziną żydowską. I możemy się zapytać, no cóż, to taki niegroźny folklor, że my sobie tam wyobrażamy Jezuska pod Tatrami, a Maryję w stroju góralskim. No, zapytałabym, czy w ten sposób przypadkiem, jeżeli się bardzo przywiązujemy do takich wyobrażeń, może się zdarzyć tak, że nie pozwalamy Jezusowi być tym, kim On jest. Że okaże się, że góralska chatka, nie wiem, stajenka jest dla nas ważniejsza od tego, że On się narodził. I tak się przywiążemy do tego, że to była stajenka, że jak pojedziemy do Ziemi Świętej i się przekonamy, że tam żadnych stajenek nie było, tylko były groty, w najlepszym wypadku w skale, to nam się zawali cały obraz świąt Bożego Narodzenia i sensu ich przeżywania. Często jest tak, że nie pozwalamy być Jezusowi tym, kim On naprawdę jest. Że okrawamy Go z jakiegoś bardzo ważnego rysu, który On ma. Może nasza pobożność kuleje, a my chcemy praktykować po swojemu, bo nie dajemy Panu Bogu przestrzeni na to, żeby On nam objawiał, jaki On jest. To się tyczy też Kościoła i tego, co myślimy o Kościele. Może z naszą pobożnością jest, no właśnie, jakoś ciężko, może właśnie kuleje, bo nie pozwalamy Panu Bogu, żeby On nam pokazał, jak On widzi Kościół, jak On widzi nasze miejsce. I możemy się zapytać, po co nam taka zmiana, po co takie burzenie stereotypów, które gdzieś się nagromadziły. Możemy powiedzieć, moja babcia, moja mama wierzyły tak i było dobrze. To co, to ja też muszę nagle wierzyć, zmienić coś, to ja muszę wierzyć inaczej. No powiem tak, ludzie przez bardzo długi czas myśleli, że Ziemia jest płaska. Co by było, jakby powiedzieli, no zawsześmy tak myśleli, to nam nie przeszkadzało, więc myślmy tak dalej. Jakoś ci ludzie żyli i funkcjonowali, myśląc, że jest płaska Ziemia, dało się żyć, dało się żyć. Dobrze było, było dobrze. Nie zmieniajmy tego poglądu, nie zmieniajmy. Tymczasem Pan Bóg chce się objawiać, chce pokazywać, jaki On jest naprawdę. Nie chce, żebyśmy żyli naszymi wyobrażeniami o Panu Bogu, o tym, jaki On jest, tylko On chce, byśmy żyli Jego prawdziwym obrazem na tyle, na ile jesteśmy w stanie Go poznać. Kiedyś rozmawiałam w Jerozolimie z takim starym Żydem i on mi powiedział takie bardzo niesamowite słowa, które mi towarzyszą i są dla mnie takim wyznacznikiem trochę w mojej drodze wiary. On mi powiedział coś takiego: wy ludzie na zachodzie, jak macie tajemnicę, to chcecie ją wyjaśnić i napisać o niej 20 tomów. Rozpisać, a tak można rozumieć, a tak na pewno nie, bo to i to. I piszemy, tworzymy tomy, definicje. Staramy się, żeby w tej tajemnicy już nic niejasnego nie pozostało. On mówi: tak robicie wy ludzie na zachodzie. A my ludzie wschodu, jak mamy tajemnicę, to pozwalamy jej zostać tajemnicą, pozwalamy, żeby ona zajęła 20 tomów, a my najwyżej napiszemy jakieś uwagi na marginesie. I myślę, że to się bardzo dobrze tyczy Pana Boga, że często nam się wydaje, że nie wiem, usiądę, wezmę katechizm Kościoła katolickiego, wezmę Pismo Święte, przeczytam od Księgi Rodzaju do Apokalipsy, przeczytam katechizm Kościoła katolickiego od pierwszego punktu do ostatniego i będę już znał Pana Boga. Już mnie Pan Bóg niczym nie zaskoczy, bo już wszystko przeczytałem, będę wszystko wiedział. A tymczasem Pan Bóg chce w pewnym sensie pozostać tajemnicą, co nie znaczy, że nie zaprasza do tego, żebyśmy tą tajemnicę odkrywali. I my tutaj na ziemi będziemy iść krok do przodu i będzie nam się wydawać, że odsłoniło się przed nami niesamowicie wiele, a tymczasem, jak pójdziemy następny krok, to zobaczymy, że jest jeszcze bardzo dużo tego, czego nie wiemy, i pójdziemy następny krok. I to jest proces na całe życie. I nawet umierając, nie będziemy mogli powiedzieć: teraz to ja już o Bogu wiem wszystko. To nie teraz. To jeszcze nie teraz. Ale Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy Go poznawali, odkrywali Go takim, jaki On naprawdę jest. Żebyśmy odkrywali Go także w Jego Kościele, bo On tutaj się objawia. Żebyśmy odkrywali, jaki jest Kościół. Pamiętajmy, że Kościół jest też mistycznym ciałem Chrystusa. I poznając Kościół, poznajemy też Boga. Bogu na tym bardzo zależy. Żebyśmy mieli Jego właściwy obraz, czyli taki, który nigdy nie jest obrazem skończonym. Który nigdy nie może trochę się zmienić, przejść w inną stronę, gdzieś pogłębić. To taki obraz, który też nie ma ram, nie ogranicza płótna. To taki obraz, który pokazuje jakąś rzeczywistość bardzo trudną do wyrażenia. Więc, jeżeli chcemy poznać Jezusa takim, jakim On naprawdę jest, to sięgnijmy do tego, do Jego korzeni. Zobaczmy, jak On sam nam się przedstawia w Piśmie Świętym. Zobaczmy, jak On, co jest konieczne, żeby Go dobrze poznać. I z pomocą przychodzi nam tutaj katechizm Kościoła katolickiego. Kiedy otworzymy katechizm Kościoła katolickiego na 528 punkcie, będziemy czytać tak. To jest taki dłuższy punkt, ale myślę, że warto go zacytować całego. On traktuje o Epifanii, czyli o tym, co my popularnie nazywamy świętem trzech króli, czy trzech magów. Jak mawiał mój kolega, który był z Malawi, i uczył się polskiego, święto Trzy Czarowniki. On próbował sobie przetłumaczyć Trzech Króli na polski i mu wyszło Trzy Czarowniki. Dobrze, ale przeczytajmy ten punkt. 528. Objawienie, Epifania jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza Izraela, Syna Bożego i Zbawiciela świata. Wraz z chrztem Jezusa w Jordanie i godami w Kanie celebruje się w tym dniu pokłon oddany Jezusowi przez mędrców ze wschodu. W tych mędrcach, reprezentantach wyznawców sąsiednich religii pogańskich, Ewangelia widzi pierwocinę narodów, które przyjmują dobrą nowinę zbawienia przez wcielenie. Przybycie mędrców do Jerozolimy, by oddać pokłon królowi żydowskiemu pokłon, pokazuje, że szukają oni w Izraelu, w mesjańskim świetle gwiazdy Dawida, tego, który będzie królem narodów. Ich przybycie oznacza, że poganie tylko wtedy mogą odkryć Jezusa i wielbić Go jako Syna Bożego i Zbawiciela świata, gdy zwrócą się do Żydów i przyjmą od nich obietnicę mesjańską, która jest zawarta w Starym Testamencie. Objawienie Epifania ukazuje, że wielu pogan wchodzi do rodziny patriarchów i uzyskuje godność izraelską. Zobaczcie Państwo, tutaj padają takie bardzo mocne słowa, że ci z nas, bo pod tym słowem poganie kryją się wszyscy ci, którzy nie pochodzą według ciała z narodu izraelskiego. My siebie za pogan nie uważamy, bo my jesteśmy z katolickiej Polski, ale w sensie biblijnym Biblia dzieli ludzi jakby na takie dwie kategorie, dwa obozy. Naród wybrany, Izrael, i narody. To narody jest często tłumaczone jako poganie. Ci, którzy nie uznawali jedynego Boga. I ten fragment katechizmu Kościoła katolickiego w bardzo dobitny sposób pokazuje, że ci, którzy są z narodów, mogą odkryć Syna Bożego, Jezusa jako Syna Bożego, Zbawiciela świata, gdy zwrócą się do Żydów. My byśmy może chcieli powiedzieć, a po co nam Żydzi już? Po co nam oni? Ważne, że Jezus się urodził i koniec. A jednak katechizm Kościoła katolickiego mówi, że jest to konieczne. Możemy się więc zapytać, co znaczy zwrócić się do Żydów? Co znaczy przyjąć obietnicę mesjańską? Nie zrozumiemy Jezusa bez Starego Testamentu. Nie łudźmy się, że wystarczą nam same Ewangelie, żeby zrozumieć, jakie jest dzieło Jezusa Chrystusa. My Go nie zrozumiemy, jeżeli nie będziemy mieć kontekstu Starego Testamentu. Jeżeli nie zapytamy się, kim On jest, nie zrozumiemy też Kościoła bez Starego Testamentu. To jest, myślę, bardzo ważne. Zobaczcie Państwo, że dwie spośród Ewangelii będą nam przytaczać rodowód Jezusa Chrystusa. Dwie te Ewangelie, Mateusz i Łukasz. Łukasz nie da go na samym początku, ale będziemy czytać ten rodowód Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Łukasz pisze raczej do kościoła pogańskiego, to znaczy się tego, który nie pochodzi z Izraela, nie pochodzi z Izraelitów, którzy uznali Jezusa. To po co on im przedstawia rodowód Jezusa? Po co im go przedstawia? Co ich to obchodzi? A jednak on uważa, że to jest bardzo ważne, żeby pokazać, jaka jest tożsamość Jezusa jako człowieka. Jezusa narodzonego z Maryi, zrodzonego w ciele Syna Bożego. Że Syn Boży ma też ludzkie korzenie. I te korzenie są ważne. On głosząc im dobrą nowinę mówi o tych korzeniach. Nie pomija tego, jak bardzo ze swoim narodem jest związany Jezus. Kiedy przeanalizujemy rodowód Jezusa Chrystusa, znajdziemy, dla nas może być to spis jak z książki telefonicznej. Te imiona, trudne nieraz do wymówienia, które gdzieś tam się pojawiają. Ale kiedy taki rodowód by usłyszał Żyd, on nie tylko będzie wiedział, że Jezus jest z rodu Dawida, więc jest obiecanym Mesjaszem, ale jednocześnie staną mu przed oczyma te wszystkie wydarzenia, które przywołują mu imiona tych ludzi. Jeżeli ktoś z Państwa powie, wymieni, nie wiem, jak ja bym powiedziała, dziadek Józef, to właściwie mój prapradziadek, no ale dobra, dziadek Józef, to mi się od razu zapala lampka, aha, to ten legionista, co walczył z Piłsudskim razem i został ranny. I my to wiemy, od razu nam się przypomina, jeżeli tam powiemy, nie wiem, babcia Stasia, to od razu widzimy wakacje, przypomina nam się dzieciństwo. Mamy takie rodzinne historie, wystarczy wspomnieć jakieś jedno wydarzenie, jakieś jedno imię i już nam się całe historie w głowie otwierają. Żydzi, którzy usłyszeliby ten rodowód Jezusa Chrystusa, to dla nich te imiona nie byłyby imionami nic nie mówiącymi. Przed nimi otwierają się całe historie. Przed nimi otwiera się historia Izaaka, który miał zostać złożony w ofierze. Przed nimi otwiera się historia nie do końca wiernego Judy, który nie chciał wypełnić obowiązku, który nad nim ciążył, zaopiekowania się swoją synową. Przed nimi otwiera się historia Tamar, poganki, która uwierzyła w dzieła Boże, zanim je zobaczyła. Przed nimi się otwiera historia Rut, która pokazała, że jakby miłość do teściowej, wierność teściowej, może taka miłość ludzka może zaprowadzić do prawdziwego Boga. I tak dalej, i tak dalej. Jezus ma konkretną historię, ma konkretny rodowód. A skoro Jezus, który jest głową Kościoła, ma konkretny rodowód, konkretną historię, to Jego Kościół też jest powiązany z tą historią bardzo mocno. Jezus może nam się wydawać, no właśnie, może być tak, że myśmy z Jezusa zrobili takiego Jezusa troszkę uniwersalnego. Taki dla każdego. Kościół też powszechny, czyli taki dla każdego. Ale uniwersalny ani i powszechny to nie znaczy pozbawiony tożsamości. To nie jest ktoś, kto stracił swoją tożsamość. To, że jest dla każdego, nie oznacza, że jest takim nikim, takim pozbawionym jakichś cech osobowych, cech własnych sobie. On jest kimś bardzo konkretnym. I Kościół, tak jak Jezus, ma też swoje korzenie. I te korzenie są bardzo, bardzo ważne. Pisze o tym deklaracja Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate w swoim czwartym punkcie. Ten punkt jest dość bardzo, no powiedzmy, jest dość długi. Nie będę go tutaj czytać całego. Ja chciałam uwagę zwrócić na jedno zdanie, że Kościół, wgłębiając się w swoje korzenie, na nowo odkrywa więź łączącą go z judaizmem. Kościół, który chce zobaczyć, jaka jest jego historia, co było wcześniej, musi spotkać judaizm. To nie jest tak, że Kościół powstał nagle w jakimś wyizolowanym środowisku sterylnym i założył go Jezus, który nie miał tożsamości. Jezus ma bardzo wyraźną tożsamość. O tym jeszcze będziemy mówić. Często jest tak, może nam się tak wydawać, no Kościół, powstanie Kościoła, no Nowy Testament, świetnie. Tutaj się w miarę orientujemy. Ale Bóg zaczyna formację Kościoła od przymierza z Abrahamem. Bóg tak naprawdę, Bóg myśli do przodu. Okay. Więc Bóg wie, jaki ma plan i Bóg chce, Bóg zaczyna pomału. Bóg się nie śpieszy, On ma czas. To nie jest tak, że jak my byśmy chcieli stworzyć jakieś struktury, to byśmy się za to zebrali, sprawdzili wszystko, jak to prawnie wygląda, usiedli, napisali status i już wszystko by się w miarę szybko wyjaśniało. O ile biurokracja by nas trochę nie powstrzymała, to działoby się to szybko, bo myśmy sobie to zamierzyli i my to musimy doprowadzić. Póki mamy zapał, póki mamy siłę, póki mamy energię, póki jest potencjał. A Bóg jest cierpliwy. Bóg jest bardzo cierpliwy i zaczyna, możemy powiedzieć, w bardzo zamierzchłych czasach. Kiedy otworzymy znowu katechizm Kościoła katolickiego i otworzymy go na 63. punkcie, przeczytamy. Izrael jest kapłańskim ludem Bożym, nad którym imię Pana zostało wezwane. Jest to lud tych, do których przodków Pan Bóg przemawiał. A więc widzimy, że Bóg w swoim zamiarze czyni naród Izraela ludem kapłańskim, ludem takim szczególnym. Dlaczego? On ma plan. On ma plan, który tyczy się wszystkich, nie tylko Izraela. Ten plan tyczy się wszystkich narodów ościennych. Ale na początku zostaje wybrany jeden Izrael. Do tego wyboru jeszcze wrócimy. Kościół nie pojawia się nagle, nie wiem, w dniu Pięćdziesiątnicy, jak wstępuje Duch Święty na apostołów. Zresztą notabene Pięćdziesiątnica jest świętem żydowskim. To jest święto na cześć otrzymania Tory na Synaju. 50 dni po wyjściu z Egiptu. 50 dni po wyjściu z Egiptu, czyli 50 dni po Pasrze. Świętuje się właśnie święto Pięćdziesiątnicy, święto otrzymania Tory na Synaju. Zwane też świętem tygodni, Szewuot, albo nazwa, która również przyjęła się obok Pięćdziesiątnicy w Kościele, zielonymi świątkami. Zielone świątki to jest nazwa oryginalnie żydowska. Ona się wzięła z tego, że Midrasz, czyli taka jakby legenda żydowska dotycząca tego fragmentu biblijnego, kiedy Mojżesz schodzi z tablicami kamiennymi z góry. Ta legenda mówi, że wtedy wszystko zrobiło się zielone i zakwitło, ponieważ słowa Pana, słowa prawa Pana mają moc ożywczą i dają życie. I na pamiątkę tego synagogi w dniu Pięćdziesiątnicy i domy żydowskie są przystrajane zielonymi gałęziami, a na odczytującego Torę sypie się płatki kwiatów w synagodze. Mamy święto Pięćdziesiątnicy i w czasie tego święta zostaje zesłany Duch Święty. To nie jest tak, że Duch Święty, który formuje Kościół, pojawia się nagle dopiero właśnie w tym momencie Pięćdziesiątnicy. To nie tak. To nie jest tak, że dopiero wtedy pojawia się nam ta trzecia osoba, najbardziej tajemnicza z Trójcy Świętej. On jest obecny na kartach Biblii od samego początku. od pierwszej księgi, można powiedzieć od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, On jest obecny. Już właśnie tam, w Księdze Rodzaju będziemy czytać: a nad wodami unosił się Duch Boży. Ruach Elohim, Duch Boży. On jest tam obecny. Od razu powiem, że Ruach jest rodzaju żeńskiego w języku hebrajskim. Więc mamy, to jest ta Ducha Boża. U nas jest ten Duch Boży, a tam jest rodzaj żeński. Rodzaj żeński, więc to jest ciekawe. Oczywiście to nie znaczy, że Pan Bóg ma płeć. Proszę w ten sposób tego nie rozumieć. To raczej oznacza, że człowiek, który został stworzony kobietą i mężczyzną, a został stworzony na obraz Boży, odbija w sobie coś Bożego w ten sposób. To znaczy się, że nasza płeć w jakiś sposób odbija w sobie coś Bożego. Można powiedzieć, kobiecość odbija w sobie coś z Ducha Świętego. Moglibyśmy tak to powiedzieć. A więc Duch Boży pojawia się już na początku. On jest tym, który czuwa nad planem Bożym. Oczywiście, kiedy mówimy o Trójcy Świętej, używamy pewnych skrótów i uproszczeń. Bo kiedy mówimy, że On czuwa nad planem Bożym, to nie znaczy, że nad tym planem nie czuwa Bóg Ojciec i Syn Boży też. Tak to już jest z Trójcą Świętą, że wola Ojca jest wolą Syna i Ducha. I wola Syna jest wolą Ojca i Ducha, a wola Ducha jest wolą Ojca i Syna. Że oni mają doskonałą zgodność woli. Doskonałą zgodność woli. Są jedną osobą, a jednak są jednym Bogiem, o tak, ale w trzech osobach. I tutaj jest ta tajemnica, z którą znowu się zderzamy. Więc jak mówię, że Duch czuwa nad planem Bożym i chce go doprowadzić do końca, to nie znaczy, że tylko Duch jest w to zaangażowany. Cała Trójca Święta się w to angażuje. Bóg, prowadząc dzieje świata, dzieje ludzkości, objawia siebie, pokazuje coś z siebie, pokazuje, jaki jest. Kulminacja tego objawienia to jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest kulminacją Bożego objawienia. Bóg pokazuje się najpełniej w Jezusie Chrystusie. Oczywiście ten Duch Święty działa w sędziach, królach, prorokach w Starym Testamencie. Kiedy Izrael znajduje się w trudnym momencie, Bóg wybiera tak zwanych sędziów. Sędzia to nie ktoś, kto, nie tylko ktoś, kto wydaje wyroki w Izraelu. Sędzia to także ten, który staje na czele walki zbrojnej. Ktoś, kto jednoczy Izraela, kto przypomina o Bożych prawach. I właśnie ci sędziowie otrzymywali Ducha Bożego. Otrzymywali go także prorocy. Po co? Po to, żeby głosić Słowo Boże. I otrzymywali go także królowie Izraela. I tu możemy się zdziwić, bo jak wczytamy się w te księgi historyczne, to zobaczymy, że tam o mało którym królu jest mowa, że jest to człowiek sprawiedliwy, ale raczej jest mowa, że czynił to, co jest złe w oczach Pana. I możemy zapytać, jak to? On miał Ducha Świętego, Ducha Bożego? Tak, każdy z nich otrzymywał przez swój urząd Ducha Bożego, dlatego, bo był królem Izraela. Ale mógł z niego nie korzystać. Mógł działać przeciw niemu. Mógł nie działać zgodnie z tym, co Duch chciałby ten czynił. I kiedy spojrzymy na tych, którzy otrzymują Ducha Bożego w Starym Testamencie, zauważymy taką bardzo ciekawą rzecz, która się przekłada później na nasz Kościół. Oni nigdy nie otrzymują Ducha Bożego po to, żeby sobie go mieć, tylko zawsze otrzymują go po to, żeby służyć innym. Duch jest dany prorokom nie po to, żeby on, nie wiem, siedział w jakiejś jaskini i sam sobie do siebie prorokował i nikt by go nie słyszał, nie widział, tylko po to, żeby on poszedł do ludu, stanął przed ludem i przed ludem wypowiedział słowa Pana. Królowie go otrzymują nie po to, żeby to był taki pakiet razem z koroną i pięknym pałacem, tylko oni go otrzymują po to, żeby prowadzić naród zgodnie z Duchem Bożym, żeby służyć narodowi. Sędziowie, o których była mowa, też go nie otrzymują dla własnej chwały. Oni go otrzymują dla pożytku wspólnoty. I to już nam pokazuje, że Bóg nas przyzwyczaja do pewnej zależności, która będzie też obecna w Kościele. Jeżeli otrzymujemy Ducha Świętego, to nie otrzymujemy Go tylko dla siebie, a otrzymujemy Ducha Świętego w sakramentach. Otrzymujemy Go po to, żeby służyć innym, żeby budować wspólnotę Kościoła, żeby On przez nas działał. I to w piękny sposób pokazuje nam Stary Testament. Spojrzę na zegarek. Powoli będziemy pierwszą część kończyć. Ja się napiję w przerwie. Po przerwie druga część, a potem część na pytania. Więc pamiętajcie Państwo, tak by podsumowując króciutko tą część, Duch Święty nam się objawia. Objawia się pokazując, jak ważne są korzenie. Korzenie Jezusa, korzenie Kościoła. Dlaczego? On nas uczy. On nas czegoś uczy tak, że w Starym Testamencie pokazuje, jaki On jest, jaką On chce stworzyć wspólnotę, co jest dla Niego ważne. Do reszty wrócimy.